Proszę Państwa, rząd polski bardzo nietypowo ogłosił budowę dwóch elektrowni atomowych, co samo w sobie też jest nietypowe. W dodatku jedną z Amerykanami, a drugą z Koreańczykami. Aż chciałoby się zapytać, dlaczego nie jedna firma, bo byłoby pewnie tanie, tylko dwie odrębne. Odpowiedź jest bardzo prosta. Proszę Państwa, zapraszam na destylat tygodnia. Rząd przekazał tą informację na Twitterze, żebyśmy my, Państwo, ktokolwiek nie mogli zadać tych i innych pytań dotyczących sposobu wyłonienia tego przetargu. Dlaczego rząd to zrobił? I nie jest sprawą to, czy będzie, czy nie ta elektrownia atomowa, tylko przykrycie bardzo dużego problemu, jakim jest wysoki koszt energii, gazu i ogrzewania w Polsce i ciężka zima, która nas prawdopodobnie czeka w konsekwencji obecnej sytuacji gospodarczej i wojny na Ukrainie. A zatem rząd pokazuje siebie jako kogoś, kto jest takim ojcem narodu, opiekuje się, powoduje, wywołuje temat elektrowni, buduje nadzieję, że ten problem będzie rozwiązany i osłabia trochę ten problem, jakim dzisiaj ten rząd i Polska ma i nasze społeczeństwo ma. Jaka będzie ta zima, ile to wszystko będzie kosztowało. Mamy teraz perspektywę, że wcześniej czy później, mniej więcej za 10 lat, bo tyle trwa, za 100 miliardów mniej więcej będzie wybudowana w Polsce jedna lub dwie elektrownie atomowe. Proszę Państwa, Rosjanie przeprowadzili takie stymulowane ataki atomowe. Ta informacja oczywiście przeszła przez cały świat. Było wiadomo, że jeżeli Rosjanie coś takiego zrobią, to cały świat o tym będzie mówił. I to już jest bardzo marketingowo super zadanie, bo jak wiadomo, pierwsza zasada marketingu odróżni się i przyciągnij przez to uwagę. No mało kto inny może sobie pozwolić, może Korea Północna ma taką informację, że przeprowadziła atak atomowy, ewentualnie Iran, no to zrobili właśnie Rosjanie, więc cały świat się skoncentrował. W ten sposób oni uzyskują przywództwo w tej komunikacji. Oczywiście każdy, kto zna bliżej jakby możliwości w ogóle wojny atomowej, ten wie, że Rosjanie żadnego ataku atomowego nie mogą przeprowadzić, bo 70% broni spadłoby na teren Rosji i zniszczyłoby Rosję. Znaczy, jeśli Putin i Miedwiediew chcą zniszczyć Rosję, no to wystrzelą broń atomową, po której już nigdy Rosji nie będzie. Oczywiście nie będzie też części Ukrainy, nie będzie części Polski, nie będzie Berlina, być może Londynu, ale na pewno nie będzie Rosji. Więc prawdopodobieństwo ataku ze strony rosyjskiej atomowego jest bardzo, bardzo małe. Ale wiadomo, że większość ludzi tego nie wie. Większość ludzi reaguje po prostu bardzo emocjonalnie na tą informację o ataku atomowym i o tym właśnie, o to chodziło Rosjanom. Bo oni myślą, że w ten sposób presja opinii zachodniej, presja opinii publicznej na liderów politycznych Francji, Niemiec, Polski, innych krajów będzie taka, żeby się za wszelką cenę z Rosją dogadać kosztem Ukrainy, która nie ma broni atomowej i dzięki temu Rosja zakończy wojnę z Ukrainą, którą przegrywa na swoich warunkach. Taki był sens marketingowo-polityczny tej zagrywki Rosjan. Co jest z tego lekcją w stylu Janusza marketingu? A mianowicie to, zanim ocenisz coś pod względem marketingowym, musisz wiedzieć, o co naprawdę chodzi. Dawid Podsiadło jest pierwszym Polakiem, który w ciągu 2 minut zarobił 10 milionów złotych. Sprzedał 80 tysięcy biletów na Stadion Narodowy na swój kolejny koncert. Też jako pierwszy w Polsce. Rolling Stones nie mieli takiej sprzedaży w Polsce, a jednocześnie jego płyta od początku jest bestsellerem. W programie wojewódzkiej Kędzierski, który sponsoruje Buch, ogłosił też w tym samym czasie, że chce dokonać aktu apostazji, czyli opuszczenia kościoła katolickiego. Jeżeli człowiek, który dociera do milionów ludzi, i który jest nieprawdopodobnie popularny, a więc nie może być zbyt radykalny, zbyt wyraźny, ogłasza taką tezę jak akt apostazji, to znaczy, że coś stało się, co dotyczy już nie grupy ludzi, którzy tak jak ja 10 lat temu dokonywali tego aktu apostazji, tylko milionów Polaków, którzy odchodzą od kościoła. To jest niesamowity news minionego tygodnia, destylat tygodnia. Nie wiem do końca, jak on ma na imię. Jedni mówią, że Elon, drudzy Elon, trzeci, że Egon. To on ostatni mi się najbardziej podoba, Musk, ale znany jest oczywiście z produkcji Tesli i kilku innych przedsięwzięć. Natomiast postanowił teraz przejąć Twittera. To jest wielomiliardowa inwestycja. Twittera, czyli jedno z najbardziej popularnych pięciu, powiedzmy sobie, mediów społecznościowych na świecie. Wszedł do biura w San Francisco ze zlewem i zaproponował nie tylko zwolnienie sporej części zarządu, 70% w ogóle zatrudnionych zapowiedział, ale jednocześnie wprowadzenie opłaty. Opłaty za zweryfikowane treści, czy też za wszystkie treści, jakby to nie było, to jest wprowadzenie wstęp do tego, żeby dostęp do mediów społecznościowych był płatny. To jest, proszę Państwa, jedna z największych rewolucji. To jest dokonanie tak zasadniczej zmiany w świecie, w którym funkcjonujemy od ostatnich 10-20 lat, jak mało która inna informacja. Mam pytanie do Państwa. Za jaką sieć, za jaką platformę, za jakie media społecznościowe państwo jesteście w stanie płacić 20 czy 8 dolarów miesięcznie za TikToka, Instagram, Facebooka, czy właśnie Twittera, czy YouTube'a. Proszę, piszcie o tym w swoich komentarzach. Kanye West, o co tobie chłopie chodzi? Najpierw koszulka z papieżem, który chronił pedofilów, Janem Pawłem II, potem atak na Żydów, utrata połowy majątku. Odjebało ci troszeczkę. Heidi Klum, Heidi Klum, za kogo się przebrałaś? Nie widzę, jak wyglądasz. Jesteś rozbakiem, trupem, kosmitą, starym, ciemnoskórym mężczyzną. Kim jesteś, Heidi Klum, dzisiaj? To pytanie zadają sobie wszyscy parę dni przed Halloween, ponieważ tej top modelce udało się uzyskać coś, co jest największym marzeniem każdego celebryty, a mianowicie przyciągnąć uwagę milionów, a może miliardów ludzi na całym świecie przez tych parę dni, a może być nawet przez ten jeden dzień. Nawet Rosjanom z ich symulacjami atomowymi nie udało się przykryć tego, jak będzie wyglądała ta kobieta. A to, proszę Państwa, jest największy cel i największy kapitał każdego celebryty. Jedna z zasad zresztą marketingowych, przyciągnąć uwagę, utrzymać uwagę. Jak już tą uwagę mam, to zawsze znajdą się jacyś specjaliści, którzy nawiązując do tego, jak tę uwagę przyciągałam w jej przypadku przez już prawie 20 lat, wypełnią tę uwagę, ten czas uzyskany swoimi produktami, swoimi usługami, czyli reklamą. To jest marzenie każdego celebryty. Zapraszam na Janusza Marketingu, kurs marketingowy, w którym 17, a może więcej wykładów, rozmów z różnymi specjalistami, profesorem Obujem, jednym z najwybitniejszych profesorów zarządzania, takim autorem fenomenalnej książki o strategii zarządzania sukcesem firmy, która zmieniła, można powiedzieć, tak jak Balcerowicz od strony systemowej, tak on od strony mentalności biznesu zmieniła polski biznes, z Andrzejem Długoszem, z Markiem Kamińskim, pierwszym człowiekiem na świecie, który w jednym roku zdobył dwa bieguny, i wieloma innymi ludźmi. Rozmawiamy o budowaniu marki, o zarządzaniu komunikacją, o kryzysach, o wychodzeniu z sytuacji kryzysowych, o wreszcie byciu przywódcą, o budowaniu zespołu i o wszystkich innych, nie tylko czysto marketingowych, tylko w ogóle związanych z zarządzaniem problemach, ale także proponuję Państwu taką interaktywną formułę, mianowicie Państwo możecie przedstawić, po przejściu tego kursu Janusza Marketingu, możecie Państwo przedstawić swój pomysł na biznes w ramach takiego projektu, który nazywamy Destylarnią Biznesu. I niektóre z tych pomysłów będą potem realizowane, a Państwo staniecie się wspólnikami moimi na takich samych zasadach jak ja, czyli jako ci fundatorzy pierwszego kapitału. I wspólnie potem znajdziemy resztę kapitału i realizujemy ten biznes i wprowadzimy go w życie. Także zapraszam do Janusza Marketingu, do spokojnego zapoznania się z treścią tego wszystkiego i do zobaczenia się także na forum Destylatu Tygodnia. Ralf Kamiński, którego bardzo lubimy, właśnie jego różne wcielenia, bo on co roku jest kimś zupełnie innym, postanowił też zostać trochę je. Postanowił zostać też trochę je i wystąpił w reklamie McDonalda, zajadając wprawdzie burgera wege burgera, i chwała mu za to, dzięki temu być może w strukturze konsumpcji w McDonaldzie będzie więcej wege, a mniej mięsa. Natomiast na pewno dotknął sytuacji kryzysowej, która dotyczy bardzo często prawie każdego, kto występuje publicznie, który coś robi publicznie. Od czasu do czasu zdarza się sytuacja, w której chcąc zrobić coś kontrowersyjnego albo otrzymać jakieś wysokie honorarium, jak pewnie w tym przypadku, stajemy tak na granicy własnej wiarygodności. No bo jak ktoś sam jest wegetarianinem, jak ma pewne zasady, to czy popieranie, reklamowanie McDonalda, który jest jednak fabryką sztucznego, ale jednak mięsa, czy to nie uderza w samą istotę tego, kim jest Ralf Kamiński. W tym przypadku, powtarzam, to dotyczy, można tu podać całą masę ludzi, którzy znajdują się w takiej sytuacji. I refleksja tu jest jedna i podstawowa. Nie ma żadnych zachowań nieprzemyślanych. To, że robimy coś kontrowersyjnego, jak na przykład reklama McDonalda, czy Coca-Coli, czy alkoholu, czy czegokolwiek innego, musi być bardzo dobrze przemyślane. I musimy wiedzieć, że chcemy uzyskać cel i wiedzieć, jaki to jest cel. Tutaj żadne spontaniczne zachowanie, czy łakomienie się na wysokie wynagrodzenie jest drogą na skróty i często drogą ostatnią. minionym tygodniu były dwie szokujące informacje. Uważam, że tak samo szokujące jak pewne wnioski, które wyciągaliśmy po ataku Rosji na Ukrainę. Nie wiem, czy Państwo jeszcze pamiętacie, ale nikt się nie spodziewał, że Ukraina się będzie broniła. Wszyscy myśleli, że tak jak w 2014 roku przy najeździe na Krym za parę dni wojska rosyjskie będą w Kijowie, a tymczasem mamy listopad i Ukraina się broni, a nawet odzyskuje tereny utracone w pierwszej fazie wojny. Powiedzmy sobie uczciwie, tego nawet Pentagon nie założył i w ogóle nikt nie założył, że tak ta wojna przebiegnie. Z czego wyciągam wniosek, że bardzo trzeba ostrożnie z takimi teoriami, w które wszyscy wierzą. Teraz na przykład jest takie przekonanie, że będzie bardzo długa trwała recesja, że ceny gazu pójdą jeszcze bardziej w górę, a tymczasem co się, proszę Państwa, dzieje? No po raz pierwszy spadły ceny gazu w Niemczech od wojny, od wybuchu wojny. To jest informacja niesamowita, bo to jest trzecia gospodarka świata. Jeżeli w trzeciej gospodarce świata następuje spadek cen tych metali, szkła, gazu i innych kluczowych surowców do produkcji, do utrzymania tej gospodarki, to znaczy, że coś istotnego dzieje się na całym świecie. I teraz, jak my to zinterpretujemy? Czy to jest sytuacja, w której już zapchane są magazyny producentów, którzy na wypadek kryzysu kupowali przez ostatnie miesiące ponad realne możliwości sprzedaży i w związku z tym nie mają gdzie już magazynować towaru, który sobie na kilka lat produkcji nagromadzili. W związku z tym spada zapotrzebowanie i spadają ceny. Czy może też jest tak, że to wyobrażenie tej recesji spowodowało powstrzymanie pewnego rodzaju inwestycji, to też zmniejszyło zapotrzebowanie na surowce. Tak czy inaczej, może się okazać, że to będzie zupełnie inaczej, podobnie jak i z wojną na Ukrainie, niż sobie wszyscy wyobrażamy. Tym bardziej, że rząd Kanady, ta informacja przebiegła bez echa, a ona jest niesamowita, nie podniósł stóp procentowych. Czyżby analitycy Banku Narodowego Kanady uważali, że inflacja będzie krótsza, szybciej się zakończy i będzie mniejsza i przewidują już spadek stóp procentowych, jeśli tego nie podnieśli. I połączenie tego z tym spadkiem cen gazu w Niemczech powoduje, że ten świat może być zupełnie inaczej przebiegać i ukształtować się w najbliższym tygodniu, miesiącu, pół roku, niż to sobie jeszcze wczoraj wyobrażaliśmy.